Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, bracia i siostry, to, o czym mówiliśmy w ubiegłą niedzielę. Dla tych, którzy nie byli, wyświetlam tytuł poprzedniego kazania, bowiem bardzo jestem ciekaw, na ile w minionym tygodniu przeżywaliśmy to poselstwo Słowa Bożego, na ile się zastanawialiśmy, czy możemy za apostołem Pawłem powtórzyć przed obliczem Bożym: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy próbowaliśmy to ustalić? Zastanawialiśmy się choć trochę nad tym? Niektórzy pokiwali głową, więc bardzo wam dziękuję, bo rozumiem, że w poprzedniej niedzieli nie na darmo głosiłem Słowo Boże. Więc zbierając myśli jeszcze raz nad tym, co było przedmiotem rozważania w ubiegłą niedzielę, chcemy to podkreślić, że nowe narodzenie jest tajemnicą całego naszego chrześcijaństwa i osiągnięcia celu. Jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo, to choćby nie wiem, jakie pozy chrześcijańskie przyjmował, jak pięknie się modlił, jak uczestniczył w życiu Kościoła, to wszystko na darmo, to wszystko głupiego robota. Do niczego nas to nie doprowadzi. Nie będzie żadnego efektu. I dzisiaj chciałem niejako kontynuować myśl z poprzedniej niedzieli i zwrócić naszą uwagę, może już po raz kolejny, że droga do tego nowego życia prowadzi przez śmierć starej natury. Prowadzi przez krzyż. A stara natura robi wszystko, żeby nie umierać. Robi wszystko, żeby tylko przeżyć. Ona się posunie do wszystkiego, żeby tylko przeżyć, bo chce przeżyć. Pewno niektórzy słyszeli dramatyczną wypowiedź 21-letniej dziewczyny Dany z Norwegii, która była na wyspie Utoja i opowiadała, że wiele osób tam, żeby przeżyć, udawało martwych. Tak zależało im na tym, żeby przeżyć, że udawali martwych. To jest oczywiście dramatyczna ilustracja i wybaczcie mi, jeżeli kogoś to tak porusza, ale może by dobrze było, żebyśmy byli poruszeni, żebyśmy zlokalizowali w własnej duszy pewien odruch starej natury, że ona tak bardzo chce przeżyć. Jak ci młodzi ludzie bardzo chcieli przeżyć na tej wyspie, gdy szalał ten obłąkaniec i strzelał do nich, tak nasza natura, gdy słyszy o krzyżu Jezusa Chrystusa, o umieraniu, o konieczności nowego narodzenia, tak nasza stara natura gotowa jest nawet położyć się, wyciągnąć nogi, złożyć rączki, zamknąć oczy i spod powieki patrzeć, czy się już dadzą jej spokój, czy nie. Bo ona chce przeżyć. Ona się nawet do trumny położy, na jakiś czas, a w nocy wstaje, żeby złapać oddech, żeby skoczyć do lodówki, coś podjeść, żeby się odżywić znowu. Ale w dzień, a zwłaszcza w niedzielę, jak przychodzi godzina 10, to ona martwa. Stara natura potrafi takie rzeczy robić. Właśnie chciałem dzisiaj porozmawiać o tym, że Bóg dał krzyż jako sposób na to, żeby się rozprawić z naszą starą naturą, i chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym trochę w innej konwencji, mianowicie takiej, że krzyż jest dobrodziejstwem danym nam, bo my często kojarzymy krzyż tylko z czymś strasznie tragicznym, nieprzyjemnym, takim złem koniecznym, powiedział. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o krzyżu jako o cudownym środku na różne nasze problemy ze starą naturą. I zatytułowałem dzisiejsze rozważanie Dobrodziejstwo krzyża. Tekst, który przeczytamy i który będzie dla nas myślą przewodnią podczas całego rozważania, to jest słowo, wokół którego zbudowałem też to przesłanie dzisiejsze, to jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 24 i 25 werset. Znane słowa Jezusa. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Więc stara natura, czy to jest nasz sprzymierzeniec, czy wróg śmiertelny? Słowo Boże rozgranicza pomiędzy starą naturą a nowym wewnętrznym człowiekiem, nazywając starą naturę w jednym miejscu pierwszym Adamem, a Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, nazywając ostatnim Adamem. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, 22 wersecie czytamy: albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I tutaj jest pokazane, że to, co nam zostawił ten pierwszy Adam, który jest uosobieniem starej natury, to z tego powodu na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo karą za grzech jest śmierć. Chrystus natomiast, jako ostatni Adam, przyszedł, aby przynieść żywot wieczny dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą. I jak w tym pierwszym wszyscy umierali, tak w tym drugim, jeśli w Niego uwierzą, wszyscy zostaną ożywieni. Jeśli chodzi o starą naturę i tego nowego człowieka, to bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli pewną zależność między jednym i drugim, jak może się źle stać, kiedy pozwolimy spokojnie temu pierwszemu Adamowi, tej starej naturze, spokojnie funkcjonować dalej, pomimo tego, że zaczynamy nowe życie z Jezusem Chrystusem. Oczywiście są takie przypadki, gdy stare z nowym powinno się zazębiać. Powinno razem współpracować. Starsi i młodsi powinni być razem. Bo młodzi potrzebują doświadczenia starszych, starsi potrzebują energii młodych, siły młodych. Natomiast jeśli chodzi o nowe stworzenie i starą naturę, to jest niezwykle ważne, żeby się nie dać wrobić, jak ta stara natura proponuje nam doradztwo na przykład w nowym życiu. Stara natura, ty zaczynasz nowe życie, tak wewnętrzny głos, tu się odbywa rozmowa w głowie. Zaczynasz, tak, zacząłem nowe życie z Chrystusem. Stara natura mówi: o, to dobrze, to ja będę twoim doradcą. Już 50 lat z tobą żyję. Już niejedno widziałam, mam doświadczenie, to ci pomogę, poradzę ci, że to trzeba tak robić, a to trzeba tak robić, a tutaj nic nie mówić. Ale stara natura się zgłasza na doradcę, na osobistego doradcę. I bardzo ważne, żeby się nie dać wrobić w coś takiego, ponieważ Bóg nie przewidział żadnej koleracji między starą a nową naturą. Apostoł Paweł napisał, jak uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, to już ani chwili dłużej nie radziłem się ciała i krwi. Już teraz w Duchu Świętym wyłącznie postanowił chodzić. Dlaczego Bóg nie przewiduje żadnej współpracy starego Adama z nowym stworzeniem? Ano dlatego, że stary Adam jest nie do naprawy. On jest z gruntu zły i absolutnie ta stara natura się nie jest w stanie zmienić. A gdy coś lub ktoś w oczach Bożych jest niereformowalny, nie dający się zmienić, to co Bóg z takim czymś robi? Przeznacza to na śmierć. Jak się nie nadaje, to na śmierć. Chciałbym spróbować zilustrować to pewną historią ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Samuelowej, z 25 rozdziału. Historia, która przy okazji też może być pewną lekcją dla osób, które się z tego typu problemami borykają. Słowo Boże w 25 rozdziale pierwszej Samuelowej Mówi nam, że w Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Mamy tutaj związek szlachetnej kobiety, mądrej kobiety i łobuza nieokrzesanego, gbura, chama, żeby powiedzieć, jeszcze dosadnie. Człowieka, z którym ona się związała. Kiedyś tam przed laty się związała i ich życie tak wyglądało, że ona szlachetna, miła, a on nie, won. I taki po prostu był. Pewny siebie, nieprzyjemny. I oto Bóg, widząc ten związek, prowadzi Dawida, jego żołnierzy, do tego Nabala, żeby Nabal im dał coś do zjedzenia. A Nabal, czytamy w 10 wersecie, mówi sługom Dawida: któż to jest Dawid, a któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy, i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Dawid był już wtedy namaszczony na króla, chociaż jeszcze o władzy nie objął. Był w takim stanie, kiedy ścigał go Saul i był w kłopocie, dlatego potrzebował pożywienia dla siebie, dla swoich żołnierzy. Przychodził pokojowo, przychodził w imię Boże, prosił o pomoc. Ale ten człowiek, jak przeczytaliśmy, absolutnie, on się nie będzie tu dzielił niczym, to jest jego i koniec, kropka. Był bardzo pewny siebie, nieprzyjemny dla tych żołnierzy, którzy przyszli prosić o pomoc. Czytamy dalej w tej historii, w wersecie 14. Tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala: oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, lecz on ich zbeształ. A wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy znieważeni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przestawaliśmy, będąc w polu. Murem byli dla nas zarówno w nocy, jak i we dnie, przez cały czas, gdy byliśmy z nimi pasącowcem. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba pana naszego i całego jego domu jest postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Niereformowalny. Co robić? Abigail wtedy szybciutko zebrała, co tam było do jedzenia, wyszła naprzeciw Dawida, bo Dawid już szedł zgodnie z tym, co słudzy powiedzieli, żeby rozprawić się z ich domem. I ona Dawida zatrzymała. Ale potem, czytamy w 36 wersecie, przyszła do Nabala, a ten wyprawiał w swoim domu ucztę prawie po królewsku i był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. To też nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka aż do następnego poranka. Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło. A w nim serce zamarło i zdrętwiał jak kamień. A po mniej więcej 10 dniach dotknął pan Nabala i ten umarł. To jest historia, oczywiście ona ma swój kontekst, to jest historia, która uczy przede wszystkim, jak wierząca kobieta, mężatka, która ma niewierzącego męża, powinna ufać panu, jak powinna postępować ze swoim mężem, jak powinna mieć taką postawę, żeby go uratować, żeby go zachować. Ale wykorzystuję dzisiaj tę historię, żeby pokazać, że Bóg na niebie patrzy na człowieka i widzi, co z człowiekiem można zrobić. I czy człowiek zechce posłuchać, zechce się podporządkować, czy się nie podporządkuje, jest niereformowalny. I tutaj niech ten Nabal ilustruje starą naturę, która jest niereformowalna. Jej się nie da naprawić. A ponieważ się nie da naprawić, to Pan wyznacza jej przeznaczenie. Krzyż, śmierć, koniec. To jest postanowione. Wewnętrzny człowiek ten duchowy człowiek, wyrokiem Bożym został uwolniony od starej natury, jak Abigail została uwolniona w tym momencie od tego nieprzyjemnego, gburowatego męża. To Bóg postanowił, to nie ona postanowiła rozwód z nim wziąć. To nie ona namówiła kogoś, żeby mu może trucizny dał czy coś tam. Ona niczego takiego, nie ona uciekła od niego. Bóg, suwerenny Bóg postanowił, koniec. Już dłużej ty w tym związku nie będziesz. Koniec. I Pan go dotknął i on po 10 dniach umarł. I to jest obraz, który chciałem zastosować do tej dzisiejszej myśli Słowa Bożego, że właśnie Bóg wydał wyrok na starą naturę i my, jako nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie, nie musimy się ze starą naturą układać, dogadywać. Wiecie, jak to czasem małżeństwo po rozwodzie się dogadują. On no, będzie dalej mieszkał, bo nie ma własnego mieszkania, no to będą się dogadywać, no to dobrze, to ty możesz to, a ja to. I trzeba się jakoś nauczyć żyć z kimś, kto nie jest twoim przyjacielem, kto jest wrogiem, kto się wcale nie zamierza zmieniać. Trzeba szukać jakiegoś kompromisu i tak dalej. Taki jest między ludźmi. Ale jeśli chodzi o nowe stworzenie, o człowieka zrodzonego z Boga, to on nie musi absolutnie się dogadywać ze starą naturą, ponieważ stara natura została wyrokiem Bożym przeznaczona na śmierć. I tutaj oczywiście rozpoczyna się długi, często nieprzyjemny proces wdrażania tego w życie. Chciałem, żebyśmy to rozumieli, żebyśmy to uwzględnili, że to, co zapadło, jeśli chodzi o naszą starą naturę przed obliczem Bożym, ten wyrok śmierci, on w przypadku codziennego życia chrześcijanina musi być wdrożony. A to często jest proces. No to zawsze jest proces jakiś. To wiecie, nawet jak w tym życiu społecznym, jak gdzieś zapada wyrok, wychodzisz z sądu, wyszło na twoje, wyrok zapadł. Trzeba to jeszcze wprowadzić w życie. Często to nie jest takie łatwe wprowadzić to w życie, ale nie można byłoby wprowadzać w życie, gdyby nie ta decyzja sądu, ten wyrok. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to przyjęli, że Słowo Boże w tym znanym tekście, w liście do Rzymian w 6 rozdziale, który traktuje o tych szansach nowego człowieka i o tej przegranej starej natury, żebyśmy właśnie to słowo ciągle na nowo sobie przypominali, wiedząc to, Rzymian 6:6, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Ciało nie mówimy w sensie fizycznego ciała, tylko siły duchowej, która jest przeciwna Bogu. Aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Już nie pozwolili sobie, by to ciało dyktowało nam, żądało od nas kompromisów, żebyśmy się z nim układali. To bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Śmierć, tak jak fizyczna śmierć człowieka, załatwia jego wszystkie problemy. Leper się już nie musi martwić, co będzie dalej, jak pospłacać, czy jakie rzeczy tam zrobić. Oczywiście on ma dużo większy problem. On ma ostateczny problem teraz. Ale w tym wymiarze tutaj, tak jak tu, w życiu fizycznym, doczesnym, śmierć rozwiązuje wszystkie problemy człowieka, to tutaj, jeśli chodzi o tą stronę duchową, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. I uwaga, podobnie i wy, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Trzeba pamiętać, Bóg wydał wyrok, stara natura idzie na krzyż i już grzech nie może panować, nie ma prawa, nie ma prawa panować. Nie ma prawa żądać, żeby nasze członki dalej służyły grzechowi, ponieważ my już teraz, jako nowe stworzenie, oddajemy siebie Bogu jako ożywiony z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami nie panować nie będzie, mówi Pismo Święte. I to jest oczywiście teoria Słowa Bożego. Z siłą rzeczy tutaj, gdy staję za kazalnicą, muszę głosić teorię Słowa Bożego. Pismo Święte to jest Słowo, które nam świeci i wyznacza nam sposób myślenia i postępowania. Rozumiecie? My musimy tutaj podawać konkretne prawdy, które mają nas prowadzić w poniedziałek i wtorek i środę i cały tydzień, jak mamy myśleć, jak mamy się ustawiać do różnych problemów, jakie napotykamy w życiu duchowym. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, że mamy się uważać za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Jakim dobrodziejstwem jest krzyż? Jest to, że biorę każdego dnia rano krzyż, swój krzyż i naśladuję Jezusa. Jakie to jest wspaniałe, że Bóg dał takie rozwiązanie. Weźmy w sferze pokuszenia do złego. Wiele jest różnych sytuacji, gdy przychodzi do nas kusiciel i nas kusi, żebyśmy zrobili coś złego. Czy omija to ludzi wierzących? Oczywiście, że nie omija. Diabeł nie daje spokoju i próbuje nas kusić na różne sposoby. I pokusa to jest, jakby można powiedzieć, takie sprawdzanie mojej duszy, skanowanie mojej duszy, czy nie znajdzie się w niej coś, co by się odezwało na tę pokusę, zareagowało pozytywnie. Diabeł przychodzi i skan mi robi i sprawdza, czy coś zapika, czy się odezwie, on tam wysyła różne sygnały, złość, pokusę jakąś tam, no, pożądliwość, chęć zysku, chęć prestiżu i tak dalej, zazdrość, rozmaite rzeczy i sprawdza, czy się coś odezwie w środku. Weźmy prostą ilustrację. Na przykład mamy parking pełno takich samych samochodów. I skąd możesz wiedzieć, który jest twój? Masz pilota i w momencie, kiedy naciśniesz ten guziczek w pilocie, jeden z tych samochodów się odezwie. Dlaczego? Ponieważ został zaprogramowany, by współpracować z tym pilotem, bo to jest on, jedno do drugiego pasuje. To jest tak skonfigurowane. Inne będą milczeć. Choćby nie wiem, ile ich było, odezwie się ten, na który został zaprogramowany. Diabeł przychodzi do naszego życia i naciska guziczek. Idzie i naciska. I zobaczy, który się odezwie. Naciska pożądliwość. I odezwie się. A już. Jak nie ma w środku tego kodu, to się nie odezwie. I jeżeli nasza stara natura jest na krzyżu, nie zapomnieliśmy wziąć krzyża, to nie musimy się obawiać, że gdy przyjdzie pokusa, w nas się odezwie i my ulegniemy temu pokuszeniu. Bo krzyż rozprogramowuje, chociaż przedtem rzeczywiście diabeł nieraz naciskał, my żeśmy się odzywali, reagowali, nieraz robił z nami co chce, krzyż rozprogramowuje ten system łączności złego. Kusiciel przychodzi, ale nie może się skomunikować. Nie ma sposobu, nie ma łączności. Nie ma się do czego odwołać. Mówiąc jeszcze innymi słowami, ten diabelski system ciągania chrześcijanina za nos w tę i w tamtą stronę, robienia z człowiekiem co chce, zniewalania go, ten system po prostu pada. Koniec. Jest popsuty. Nie działa. Jak to było z Panem Jezusem, który mówił, że nadchodzi władca świata, ale on nie ma nic do mnie. Dosłownie nie ma nic we mnie. Może przychodzić, może naciskać. Pan on już to robił, kiedyś na pustyni próbował, pamiętam, żeśmy rozważali niedawno, naciskał, ale nie działało. Nie działało, nie dał się Jezus kusić. Nie ma nic do mnie. Może mieć, nie wiem, jakie próby robić, ale nic z tego. Dlaczego? Za sprawą krzyża. Jeśli wziąłem krzyż, Jeśli dałem moją starą naturę na krzyż, to jestem wolny. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, bowiem kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Słowo Boże. Kto umarł, uwolniony jest od grzechu, więc dobrodziejstwo krzyża. Jeśli ktoś jest nowym stworzeniem w Chrystusie, to mu bardzo zależy na tym, żeby podobać się Panu Jezusowi i żeby być w Królestwie Bożym. Komu nie zależy na tym, żeby się podobać Panu Jezusowi i być w Królestwie Bożym, ten się nie narodził na nowo. Ten dalej żyje w swoich grzechach, ale każde nowe stworzenie pragnie tego, co miłe i czyste. I właśnie krzyż jest dobrodziejstwem. Umarłem, jestem już uwolniony od grzechu, już pokusa mnie nie ruszy. Jak ktoś leży martwy, ten alkoholik na przykład umiera. Umarł alkoholik. Opary jeszcze alkoholu w chałupie, ale on. I przyszli koledzy. I mówią: Kazik, wstawaj, będziemy pić. Ale Kazik, tak jak zawsze się podrywał, tak jak zawsze reagował, leciał tam do lodówki ogóreczki wyciągać i tak dalej, to teraz się ani powieką nie ruszy. Mówią: zobacz, cośmy przynieśli. Nic nie rusza, bo umarł. Właśnie dobrodziejstwo krzyża tym się wyraża, po pierwsze, że pokusy nas już nie rozwalają. One się pojawiają, ale nie są w stanie nas już poruszyć. Po drugie, dobrodziejstwo krzyża wyraża się też w sferze cierpień i odrzucenia, jakie przychodzi nam czasem w tym świecie, w tym życiu przeżywać. Prawda jest taka, że im człowiek jest bardziej silny i zdrowy, tym bardziej wrażliwy na ból. Znam takie przypadki, że chłop jak dąb, a wystarczy, że coś go tam trochę zaboli, o, już świat, już życia nie ma, w ogóle już taki, jaki wrażliwy, ojejku. Coś go tam, troszeczkę tam gdzieś jakiś kamyczek padł, już w ogóle, już on nie da rady, już nic nie może, bo jest chory. Tak samo im większe ma człowiek mniemanie o sobie, tym boleśniej przeżywa zlekceważenie i odrzucenie. Jak nie myśli o sobie zbyt wysoko, to nawet jak mu powiedzą, głupi jesteś, to go wcale tak nie dotknie. Ale jak ktoś chodzi, uważa, że jest nie wiadomo jakim mądrałem i powiedzmy, że jest głupi, to się na śmierć i życie obrazi. Bo jego honor został naruszony. No a w życiu nieraz jest tak, jak my w tym świecie, otoczeni ludźmi, którzy wcale się niekoniecznie chcą z nami liczyć i nas doceniać i szanować, przeżywamy rozmaite przykrości. I jeśli stara natura żyje, pozwalamy jej w naszym życiu, zapomnieliśmy wziąć krzyża rano i poszliśmy do pracy i ktoś nam coś przygadał, to stara natura, jak cierpi, nie może się pozbierać po prostu, jest urażona, jest bardzo urażona. Ale jeśli wzięliśmy krzyż, rano wzięliśmy krzyż i w tramwaju, i w pracy jesteśmy z krzyżem i stara natura jest na krzyżu i pamiętamy, umarłeś, stara natura umarła, to gdy przychodzi jakaś przykrość, jakiś ktoś nas próbuje dotknąć, to jak się zachowujemy? Jak jesteśmy żywi, nie na krzyżu, ktoś nas dotknie, to od razu syczymy, od razu odskakujemy, od razu się ustawiamy tak, bo nas ktoś dotknął. Ale jak leżę, martwy, to możesz mnie kopnąć nawet, to ci nie odkopnę, bo jestem martwy. Możesz nade mną stać i mówić różne przykrości, jaki ty jesteś brzydki, jaki ty jesteś głupi, jaki ty jesteś beznadziejny i tak dalej i nie rozwalisz mnie absolutnie, bo ja jestem martwy. Mina mi się nie zacznie zmieniać w czasie, jak ja leżę, wyprostowali mi twarz, skórę mi wyprostowali, naciągnęli, leżę, to jak mi powiesz, to się nie nachmurzę absolutnie. Dalej gładziutkie czoło, uśmiechnięta twarz, jak zrobiona tego, bo martwy. Jakie to dobrodziejstwo, krzyż Chrystusowy, że my w tej myśli, w tym duchu możemy teraz żyć. Umarliście bowiem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, że już nie ja, tylko żyje we mnie Chrystus. A Chrystus, nowe stworzenie, ono się nie obraża. Do Chrystusa diabeł nie może przyjść jakąś pokusą, bo Chrystus już zwyciężył. Diabeł już wie, że do Chrystusa nie ma po co przychodzić. Jeśli we mnie żyje Chrystus, to diabeł już wie, że do Niego już nie ma co przychodzić. On przychodzi do starej natury i trąca. I sprawdza, czy się ruszy, czy odezwie się, czy się poruszy. Jak? Zobacz, on się rusza jeszcze. No to jeszcze ma co robić. Ale jak nie zapomnieliśmy o krzyżu, to cierpienie, odrzucenie już nas nie dotyka. O, tak, w innym wypadku to bym się odezwał. W innym wypadku bym odpłacił pięknym za nadobne. Też bym powiedział mu prawdę o tym, jaki on jest beznadziejny. Ale teraz mnie to już nie rusza. Tak samo krzyż jest wielkim dobrodziejstwem w chwilach triumfu i powodzenia w życiu. Bo to też jest niebezpieczne duchowo, jeżeli wierzący zapomni wziąć krzyża, jak ma akurat jest na fali, jak go niesie, jak się powodzi, jak wypłatę podwójną dostaje, no nie? O, powodzenie wtedy jest. Super. Pięknie. I trzeba uważać, żeby nie zapomnieć wtedy wziąć krzyża. Bo jeśli nie weźmiemy krzyża w takich chwilach, to bardzo szybko nasze serce diabeł przyjdzie i zacznie cię tak podbudowywać, że się zrobisz ponad innych. Że się zrobisz przemądrzały, że zrobisz się taki super i tak dalej. No i co wtedy? Wtedy już szykuje sobie upadek, bo Pismo mówi, że pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. To już niedługo spadnie. I diabeł to wie. I przychodzi, i jak nam się bardzo powodzi, to przychodzi, zobacz, ale ty jesteś gość, ale ty jesteś mądry, ale ty jesteś przedsiębiorczy, ale ty jesteś wspaniała, ale ty jesteś piękna, najpiękniejsza w całym zborze, ale ty jesteś wykształcony, zobacz, to mało kto ma taki przedrostek przed nazwiskiem. Oj, oj, oj. I Słowo Boże mówi w liście do Galacjan w 6 rozdziale: co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. O, Paweł, apostoł, nie zapominał brać krzyża. I on się chlubił z krzyża. I gdy miał chwilę powodzenia, triumfu, to nie przychodziło mu do głowy, żeby się z tych rzeczy zacząć chlubić. Tylko zawsze jego największą chlubą był krzyż. To znaczy, umarłem. Stara natura nie żyje. Nie napompujesz jej, nie podbudujesz jej, bo nie ma czego pompować. Bo to leży już w grobie. Bo to jest na krzyżu, bo to umarło. Umarło moje dobre mniemanie o sobie. Umarło we mnie to myślenie, że jestem naj, że mogę być, że nie wiadomo, co tam osiągnę. Diabeł przychodzi do wielu dzisiaj zborów, do wielu chrześcijan, ma tego pilota od sukcesu, od powodzenia, naciska. Będziesz najlepszym przecież, będziesz i naciska, i podskakują niektórzy, i się zaczynają, bo ma się do czego odwołać. I ludzie myślą, że wolę Bożą wypełniają. Paweł mówi, niczego się nie będę chlubił, tylko z krzyża Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Zostanę pokorny, niczego sobie nie zawdzięczam, bo nie ja żyję, tylko żyje we mnie Chrystus. I nim się tylko będę chlubił. Jeszcze w jednej sferze chciałbym przywołać dobrodziejstwo krzyża. Mianowicie w obliczu takich sytuacji, gdy inni ludzie, także wierzący ludzie, chcą nas podbić w niewolę, w jakiś rodzaj niewoli, nawet religijnej niewoli. Bywa tak czasem, że przychodzą ludzie do nas, gdy się nawrócimy, zaczynamy życie z Chrystusem i zaczynają nam dyktować, jak my teraz powinniśmy tam się zachować. Tego ci nie wolno, a to ci wolno. Tego nie ruszaj, tego tu się tak masz ubierać, masz tak na głowę masz to nakładać, a na nogi masz to nakładać, a w tego nie wolno ci nakładać. I takie rzeczy już nas zaczynają prowadzić i się oddychanie już się robi trudne. Słowo Boże mówi nam, że jeżeli weźmiemy krzyż, to już wtedy nie podlegamy tego rodzaju niewoli. Bo ktoś, kto chce nas podbić w niewolę, potrzebuje żywego niewolnika. Jak ktoś umarł, taki niewolnik jest niepotrzebny. Na targu niewolników, jak przychodził gość kupować, to sprawdzał najpierw, na ile on żywy. No nie? Poruszaj się, przejdź się tu, przebiegnij się. Zobacz, no, jak rzeźki żywy, dobra, grał. Ale jak taki już, to już nie chciał, a jak któryś umarł, no to się już nie kupowało. Bo taki niewolnik jest bezużyteczny. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, w Kolosan 2,20 czytamy, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Jak umarliście, to już w ogóle to jest niepotrzebne. Moja stara natura, jak jest na krzyżu, to ona już nie potrzebuje dyrektyw, tego ci nie wolno, to ci wolno, to weźle tego. Chrystus natomiast, który we mnie żyje, on się nie poddaje absolutnie takim rozmaitym rozkazom i zakazom, ponieważ on jest Panem. Nie? On prowadzi, on żyje i jeśli my w Chrystusie jesteśmy, to Słowo Boże mówi, że w Nim królujemy w życiu. Przez Chrystusa królujemy w życiu. Nie jesteśmy niewolnikami ludzi. Przepraszam, czy ja mogę to zrobić? Przepraszam, czy ja mogę się teraz pomóc? Czy ja mogę, przepraszam, czy ja mogę, czy ja nie mogę? Jesteś królem w życiu w Chrystusie. Stara natura jest na krzyżu. Nie wiem, czy rozumiecie, moi drodzy, to, co próbuję wam wytłumaczyć, co ci próbuję dzisiaj zebrać, bo oczywiście to nie są żadne jakieś nowe prawdy, ale chciałem bardzo, żebyśmy w powiązaniu z tym, co mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, koniecznie to sobie uświadomili. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja do tego jest potrzebna. Taka praktyczna, mianowicie to, że diabeł przychodzi do nas, widząc nasze nowe życie i widząc swoją gasnącą szansę sterowania naszym życiem, niepokojenia nas i kuszenia nas, gasnącą szansę właśnie dlatego, że stara natura jest przeznaczona na krzyż i my któregoś dnia to odkrywamy i zaczynamy według tego żyć, według tego myśleć, według tego chodzić, to diabeł przychodzi i próbuje często wykorzystywać swego rodzaju automatyzm naszych reakcji i naszych zachowań, jakie nam zostało z przeszłości. Z przeszłości, ze starego naszego życia. Jest takie zjawisko w medycynie i nie tylko, mianowicie zjawisko fantomu. Fantom to jest urojenie, widziadło, zjawa, widmo, upiór, mara, przywidzenie. Takie jakieś odczucie, no, że coś jakby jest, ale już tego nie ma. W medycynie to jest najbardziej charakterystyczne, że na przykład komuś odcięto kończynę, ale on odczuwa tak zwany ból fantomowy. Jeśli przedtem ta ręka go bolała w jakimś miejscu i mu to ją chlasnęli i zarosło wszystko, ale w głowie został ten ból nieistniejącej już ręki. Ręki nie ma, źródła tego bólu nie ma, a mózg dalej przeżywa ból, odczuwa ból nieistniejącej części ciała, amputowany już. I oczywiście to jest tylko ilustracja, jeśli nic wam nie wyjaśni, to zapomnijcie o niej. Próbuję zilustrować taki fantom starych przyzwyczajeń, uzależnień, sposobu myślenia, że diabeł po prostu przychodzi i próbuje wzbudzić w nas taki odruch, coś, co przedtem było, że stara natura wtedy wstawała, tak się odzywała, tak się wydzierała, tak się zacinała, tak się upierała, tak pożądała, tak zazdrościła, tak kucie. On próbuje i tego już nie ma. Umarliście bowiem, już nie żyje, już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus, ale diabeł próbuje przywołać w tym duchowym świecie ten fantom tego, co było przedtem, odczucie, że dalej tak być musi. Ciało zostało unicestwione, jak Pismo mówi, ale pewien odruch, nawyk tego ciała zostaje. W zdrowym psychicznie człowieku może wystąpić takie zjawisko, jak odczucie przymusu do grzechu. Znajdziesz się w sytuacji, w której zawsze przedtem grzeszyłeś, i pojawia się jakby taki odruch, że teraz też trzeba, że ty musisz, nie? Ty już nie musisz. Jesteś uwolniony. Umarłeś i ciało grzeszne zostało unicestwione. Już nie musisz służyć grzechowi. Ale tak jak przedtem w danym momencie zareagowałeś, tak też. Jak tych słów wtedy kiedyś przed laty używałeś, może jeszcze nie tak dawno używałeś, teraz ta sytuacja wynikła, ty już nie musisz. Umarłeś bowiem. Jesteś uwolniony od grzechu. Ale diabeł chce wprowadzić nas w automatyzm, żebyśmy znowu się tak odezwali kwieciście, jak przedtem na przykład. Nie? Znajduje wtedy w sobie zakon, czytam liście do Rzymian w 7 rozdziale, w 21 wersecie, że gdy chce czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie, słyszycie? Mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, inne prawo, bo to jest słowo to samo, prawo, zakon. Zakon to się nam kojarzy zaraz z zakonem mojżeszowym. Chodzi o prawo. Inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i wierzę mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Coś się dzieje takiego dziwnego, na logikę, na serce, wiadomo, jestem, chcę prowadzić nowe życie, jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, ale coś się takiego dziwnego dzieje, tak się odzywa, już tego nie powinno być w mnie, nawet tego już nie ma. Ale odruch jakiś dziwny został. I dlatego właśnie jeszcze raz przywołuję to słowo: uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Idziesz rano do pracy, wyruszasz, jesteś na wakacjach, gdziekolwiek jesteś, pojawiają się sytuacje grzechu, pokuszenia rozmaitego. Przypominam sobie, mogę sobie nawet na ten MP3 nagrać, niech mi cały czas to tam, powiedzmy, w odstępach parominutowych przypomina. Umarłeś bowiem i jesteś teraz nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Przypominaj to sobie. Zawieź to sobie przy łóżku. Zawieź, przypominaj to sobie, żebyś się uważał za umarłego dla grzechu, a za żyjącego dla Boga w Chrystusie Jezusie. Kto naprawdę narodził się na nowo, może być pewny ostatecznego zwycięstwa. Tak na koniec chciałbym to mocno podkreślić, drodzy przyjaciele. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Każdy, kto się narodził z Boga, zwycięży świat. Bo to już nie on żyje, tylko Chrystus żyje. A Chrystus nie przegra. Zwycięstwo należy do Niego. Jeśli Chrystus jest w nas i nawet dzisiaj wygląda tak źle i jeszcze diabłu się udaje nieraz nas ściągnąć, jeszcze wywołać w nas jakiś odruch, wywołać to zjawisko fantomu jakiegoś starego przeszłego życia, to jest tylko kwestia czasu, to jest proces. Proces, który się toczy we właściwym kierunku. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Jeszcze to nie jest finał. Jeszcze żyjemy, jeszcze chodzimy, jeszcze łaska Boża w nas działa. Ale gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Alleluja. Na pewno tak będzie, ponieważ tak Pan powiedział. Wielkim dobrodziejstwem jest objawiona nam idea krzyża. To chciałem dzisiaj zostawić, to dzisiaj chciałem rozpalić w naszych sercach, że idea krzyża, nie krzyż w sensie fizycznym, nie jakiś krzyż taki wyobrażony jako cierpienie czy coś tam, tylko idea krzyża, czyli umierania, uśmiercenia starej natury przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to jest wielkie dobrodziejstwo. Słowo Boże mówi w drugim liście do Koryntian 4:10: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć, wydawani bywamy, aby życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. To jest ta myśl, oczywiście w kontekście trochę innym, nie jest to w tym momencie takie ważne, ale myśl jest uniwersalna. Jeśli z Chrystusem umarliśmy, będziemy z Chrystusem żyli. Taka jest prawda, to jest prawdziwa mowa. I nie ma tutaj w ogóle odwrotu, nie ma mowy, żeby miało się stać inaczej, żeby Chrystus miał przegrać. On nie przegra, tylko jest ta tajemnica, czy naprawdę umarłeś, czy naprawdę narodziłeś się na nowo. To jest pytanie, które niepokoi moje serce i chciałbym, żeby niepokoiło wasze serce, abyśmy to raz na zawsze ustalili przed Bogiem. że narodziłem się na nowo, jestem zrodzony z Boga, jestem dzieckiem Bożym, a stara natura jest przeznaczona na krzyż. Doceńmy krzyż jako Boży sposób sprzeciwiania się złemu. Pan powiedział: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Posłuchamy teraz pieśni. Pieśni, która jest integralnie związana z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Powstańmy, bracia i siostry, i będziemy za chwilę się modlić, jak posłuchamy tej pieśni. To jest pieśń o dobrodziejstwie krzyża, o tym, że krzyż jest rozwiązaniem. Docenmy to w praktyce naszego życia każdego dnia.
Mission.